To podsumowanie dnia piątku 23 kwietnia. Hasła klucze dzisiejszego wydania to spadająca średnia, odwołane wybory, lem w kosmosie, soku, bielik i lagun, wykopany miecz i marynarze w czołgach. Michał Zieliński, zapraszam. Na początku jak zwykle kolejny raz bilans pandemii i znów coraz lepsze wiadomości. Średnia tygodniowa liczba nowych zakażeń koronawirusem spadła w Polsce poniżej 12 tysięcy, podał rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Poinformował również o niecałych 11 tysiącach wykrytych infekcji w ciągu ostatniej doby. Wojciech Andrusiewicz apelował jednocześnie o odpowiedzialność podczas długiego weekendu za tydzień.
Naprawdę, jeżeli chcemy mieć tą perspektywę większego luzowania, o które na pewno Państwo będziecie pytać, to musimy w tym jeszcze najbliższym tygodniu być bardzo odpowiedzialnymi, żeby ten długi majowy weekend nie przysporzył nam zbyt wielu problemów i żeby nie spowodował wstrzymania jakiegokolwiek procesu luzowania. Spędźmy te najbliższe dni, ten najbliższy tydzień w dość dużej odpowiedzialności, a dzięki temu naprawdę możemy wyjść z tej trzeciej fali i móc niedługo cieszyć się z wiosny i cieszyć się z nadchodzących wakacji.
Mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przy rosnącej temperaturze i spadku liczby zachorowań oraz przy postępujących szczepieniach powinniśmy się cieszyć wakacjami. Chyba że pojawi się jakaś nowa okoliczność. Taką okolicznością może być na przykład nowa mutacja koronawirusa odporna na szczepionki. Wczoraj w podsumowaniu dnia mówiłem o podwójnym mutancie z Indii, który uczyniono odpowiedzialnym za rekordową liczbę zakażeń w tym kraju. Ponad 300 tysięcy w ciągu jednej doby. Swoją drogą nasze 30 kilka tysięcy ze szczytu trzeciej fali pandemii to było 4 razy więcej, biorąc pod uwagę liczbę ludności. W każdym razie w Polsce, jak zapewnia resort zdrowia, indyjskiej mutacji wirusa nie potwierdzono. Czy ten podwójny mutant z Indii, który jest już w Wielkiej Brytanii, powinien nas rzeczywiście przerażać? O to pytał dziś nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Czy są dowody na to, że ta mutacja indyjska może być bardziej zaraźliwa?
Być może tak, ale to my się dopiero przekonamy w przypadku takiego kraju jak Indie. To jest to idealne miejsce do szerzenia się zakażeń, a więc czy rzeczywiście obarczać się za wszystko winą mutację indyjską? Moim zdaniem nie mamy na to żadnych dowodów.
Na dzisiaj nie rekomenduje pan, aby wstrzymywać te połączenia czy ograniczać handel na przykład między Polską a Indiami?
Myślę, że podstawową metodą chroniącą w ogóle przed mutacjami to jest kwarantanna osób, które przybywają, a więc ścisłe przestrzeganie zasad, które w tej chwili obowiązują.
Czy możemy przed mutacją indyjską bronić się i chronić w taki sam sposób jak do tej pory, przed innymi wariantami?
Myślę, że tak, dlatego że epidemiologia jest dokładnie taka sama, więc drogi przenoszenia. Natomiast nie mamy żadnych danych, które by mówiły, że jest to mutacja, która wymyka się spod kontroli poszczepiennej.
Na razie zakładamy, że te szczepionki działają na te mutacje.
No tak jak i na pozostałe. I wydaje się, że to jednak wszystko działa.
Eksperty działający przy premierze Rządowej Rady Medycznej, profesor Krzysztof Tomasiewicz, podkreśla zatem, że nie ma dowodów na to, że za ten skok liczby zachorowań w Indiach odpowiada podwójny mutant. Warto zwrócić uwagę przy tym na to, że niedawno na festiwalu religijnym w Indiach zgromadziły się miliony ludzi, a podczas niedawnej lokalnej kampanii wyborczej odbywały się tam liczne wiece polityczne z udziałem wielu osób. W związku z pandemią w Polsce przełożono wybory w Rzeszowie. O decyzji głównego inspektora sanitarnego opowie teraz nasz dziennikarz Grzegorz Kwolek.
Według inspektora, mimo że trzecia fala pandemii powoli opada i maleje liczba pacjentów w szpitalach, cały czas istnieje spore ryzyko ponownego wzrostu liczby zakażeń. Dlatego GIS chce, żeby wszystkie przedterminowe wybory samorządowe przełożyć na termin po 10 czerwca. To oznacza zmianę nie tylko w Rzeszowie. Trzeba będzie przełożyć terminy ponad 100 głosowań dotyczących m.in. uzupełnienia składu rad miejskich w Kłodzku czy Kudowie Zdroju, wyboru nowego burmistrza w Tucznie, czy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
A teraz w podsumowaniu dnia o polityce na poziomie krajowym. Otóż w najbliższych dniach ma dojść do spotkania liderów trzech partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. Mają rozmawiać o przestrzeganiu umowy koalicyjnej. Zapowiedział to w popołudniowej rozmowie w RMF FM wicerzecznik Porozumienia Jarosława Gowina Jan Strzeżek. Konkretny termin na razie jest trzymany w tajemnicy.
Nie chciałbym, żeby to wyglądało jak słynna scena z Killera. Wiem, ale nie powiem. No, ale niestety nie mogę powiedzieć.
No okej, rozumiem, ale jeśli media muszą donosić o spotkaniu liderów trzech partii tworzących koalicję, polityków, którzy przecież pracują w jednym rządzie. Co więcej, czytamy, że potrzebny był mediator spoza świata polityki, żeby ustalić neutralne miejsce, czy miejsce spotkania na neutralnym gruncie. Przyzna pan, że to wygląda jednak dość osobliwie.
Muszę przyznać, że akurat plotka ma to do siebie, że może ją wygłosić absolutnie każdy. Anonimowym informatorem również może być każdy, więc ja to traktuję tylko i wyłącznie w kategoriach plotki.
Mijan Strzeżek w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Zainteresowanych całością tej rozmowy zachęcam do zajrzenia na naszą stronę w internecie rmf24.pl. To podsumowanie dnia 23 kwietnia, piątku. Jeszcze przed weekendem przypomnę, że od poniedziałku w 11 województwach poza Śląskiem, Dolnym Śląskiem, Opolskim, Wielkopolskim i Łódzkim zniesione zostają ograniczenia dotyczące usług fryzjerskich i kosmetycznych, a do szkół wrócić mają uczniowie klas 1-3 do nauki hybrydowej. A jak jest u sąsiadów? Mapę obostrzeń w środkowej Europie nakreśli teraz Krzysztof Berenda.
Skupmy się na najbliższych sąsiadach. W czasie od poniedziałku otwierają szkoły średnie i wznawiają treningi sportowe dla dzieci, a zaraz po majówce otwarte tam zostaną usługi, salony kosmetyczne, sklepy, kultura i sanatoria. Słowacy idą jeszcze dalej, bo od poniedziałku wreszcie otwierają ogródki restauracyjne i siłownie. U nas coś takiego możliwe jest dopiero po majówce, przynajmniej jeżeli chodzi o gastronomię. Zupełnie w inną stronę idą natomiast nasi zachodni sąsiedzi. Rząd niemiecki szykuje godzinę policyjną, czyli zakaz wychodzenia z domu po godzinie 22 i to na terenie całego kraju po to, żeby na wakacje można było jechać już normalnie.
A teraz w podsumowaniu dnia czas na temat nie do końca poważny. Ale nie sposób go nie wyeksponować, bo to bodaj najczęściej przytaczana przez światowe media informacja z Polski w ostatnich miesiącach. Chodzi o rogalik, który zawisł na drzewie przed oknami jednego z bloków w Krakowie i przypominał egzotyczne zwierzę, nazwane przez mieszkankę jednego z lokali w tym bloku lagunem zamiast legwanem. Ponieważ historia jest tak sławna, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami postanowiło sprzedawać gadżety, koszulki, skarpetki, akcesoria, magnesy ze sławnym na całym świecie lagunem. Rozchodzą się jak ciepłe rogaliki, więc trzeba było zamówić dodatkowe partie. Oczywiście dochody z tej sprzedaży są przeznaczone na potrzeby zwierząt.
Przedwczoraj wypuściliśmy informację, że są gadżety na jednym z portali aukcyjnych. Tak naprawdę koleżanka weszła z psem i jak wróciła, to już nie było za bardzo co, bo tak naprawdę nawet sama nie zdążyła nic kupić, bo wszystko rozeszło się w ciągu godziny, ale już nie ma tych gadżetów, wszystko zostało sprzedane, ludzie wykupili i domagają się nowej partii, no więc po prostu pełne zaangażowanie w biurze, pełna burza mózgów po prostu i ludzie domagają się, to myślę, że warto to wykorzystać właśnie w dobrym celu, bo wszystkie jakby takie akcje, które mają na celu pomóc zwierzakom, to są tylko na plus. Tak jak właśnie było powiedziane, jest akcja, jest reakcja, ludzie chcąc pomóc zwierzakom i po prostu robią to, nie? Czyli mam możliwość, biorę, pomagam, zamawiam kubek, zamawiam koszulkę, zamawiam jakiś gadżet, który tak naprawdę dla mnie przyda się, bo przecież mogę sobie go użyć gdzieś tam, a mogę zrobić coś dobrego i to jest też taki sposób, bo jakby nie każdy chce wpłacić tam, nie wiem, 10 zł na zwierzaki.
Nasz dzień pracy się kończy koło 24:00. Tak naprawdę od rana do nocy siedzimy, obsługujemy te wszystkie media społecznościowe, te portale aukcyjne i inne, jakby, że tak powiem, media nasze, którymi my się posługujemy. I za każdym razem tak naprawdę, jak coś nowego się pojawia, jakaś nowa informacja czy nowy artykuł, to wszystkie otwieramy oczy ze zdziwienia, bo byłyśmy pewne, że tak naprawdę wszystko skończy się po weekendzie, że sprawa ucichnie, tak jak wszystkie inne informacje, które gdzieś tam obiegają świat. Jak widać, nie. No, mamy szczególny czas, ciężki czas i w tych trudnych chwilach, w których słyszymy tylko, ile osób umarło, jakie nowe obostrzenia, to myślę, że ta historia po prostu jest takim świeżym promyczkiem nadziei dla wszystkich, że jednak gdzieś tam coś może się wydarzyć wesołego, radosnego. No, samo to, że inspektorzy przyjeżdżając na miejsce, widząc tego sławnego laguna, po prostu tak bardzo się śmiali, że jak dzwonili do nas, to myśmy nawet nie rozumieli, o co im chodzi, bo po prostu przez dłuższą chwilę nie mogli mówić, bo tak bardzo się śmiali. I kiedy zorientowali się, co jest tym lagunem, Więc jakby to widać, że nam wszystkim bardzo potrzeba takiego innego tematu zastępczego, poza tym, który od wielu, wielu miesięcy jakby zajmuje no te wszystkie media.
No fenomenie Laguna, mówiła Joanna Repel z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Lagun żyje więc swoim życiem. Mniej egzotyczne, ale również rzadkie zwierzę, bielik, po 4 miesiącach rehabilitacji w Czempiniu wrócił na wolność. Historię bielika opowie nasz reporter Mateusz Chłystun, który podkreśla, że ktoś próbował ptaka otruć.
Pracownicy nadleśnictwa Włoszakowice zostali zaalarmowani przez osoby, które w okolicznych lasach zauważyły wielkiego ptaka, który zachowywał się nienaturalnie. Zwierzę zamiast latać chodziło, mimo prób nie mogło wzbić się w powietrze i nie reagowało też na obecność ludzi w pobliżu. Leśnicy na szczęście zareagowali natychmiast. Mówię na szczęście, bo zwierzę, jak się okazało, później miało już niewiele czasu, no i prawdopodobnie by zginęło. Udali się na miejsce wspólnie z członkami Komitetu Ochrony Orła. Po namierzeniu drapieżnika no nie było już żadnych wątpliwości. Było wiadomo, że to orzeł bielik. O tym, co działo się później, rozmawiałem dziś z dr Małgorzatą Krokowską-Paluszak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
Tak, ten został odłowiony i odwieziony do stacji badawczej PZTU w Czempiniu do pana Henryka Mąki, który jako tutaj specjalista od ptaków szponiastych przez ostatnie 2 tygodnie opiekował się tym bielikiem. Stan tego bielika rzeczywiście wskazywał na podtrucie. Miał przykurcz mięśni, nie chciał przyjmować pokarmu. Pan Henryk Mąka podawał bardzo regularnie mu witaminy i na szczęście po 10 dniach pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym właśnie w Czempiniu, po tym jak tutaj naukowcy i pasjonaci również, ale przede wszystkim naukowcy stwierdzili, że stan tego ptaka się na tyle poprawił, że może zostać on zwrócony naturze, podjęliśmy takie działania. Wspólnie z panem profesorem Tadeuszem Mizerą zaobrączkowaliśmy tego bielika po to, żeby móc podglądać i śledzić jego dalsze losy.
No, finał rzeczywiście jest więc szczęśliwy. Jak dodała w rozmowie ze mną dr Krokowska-Paluszak, dla leśników moment uwolnienia bielika był wręcz wzruszający.
W Polsce jest około 1500 par bielików. Więcej jest ich tylko w 2 krajach, w Norwegii i w Rosji. To jest ptak z rodziny jastrzębiowatych, zwany niesłusznie orłem. No to teraz w podsumowaniu dnia czas na sokoła. Falcon, czyli Sokół, to nazwa rakiety, która wyniosła dziś około południa naszego czasu w kosmos statek kosmiczny prywatnej firmy SpaceX, należącej do sławnego miliardera Elona Muska. Na jej pokładzie, na Międzynarodową Stację Kosmiczną, zmierza 4 astronautów. Kilka dni temu SpaceX, ta sama firma, otrzymała kontrakt na ponowny lot na Księżyc.
Znów wraca ta dyskusja, czy firmy prywatne będą w stanie wykonywać te wielkie kroki, te wielkie przełomy w zdobywaniu kosmosu. Prawdopodobnie będziemy cały czas opierać się na narodowych instytucjach, takich jak choćby NASA, ale coraz większą rolę będą odgrywać w tych misjach podwykonawcy, tacy jak SpaceX, którzy potrafią w dużym reżimie finansowym przygotować takie czy inne elementy misji, dbając o koszty, a nie będąc rozrzutnymi.
Jeżeli chodzi o ten powrót na Księżyc, po co właściwie tam wracać? Chyba o Księżycu dużo wiemy.
O Księżycu wiemy dużo, ale to jest, wydaje mi się, że to jest kwestia też ambicjonalna, to z jednej strony. Z drugiej strony być może cały czas łudzimy się, że Księżyc może być źródłem takich czy innych minerałów, ale też chodzi o przetestowanie technologii przed lotem na Marsa. I tutaj za kilka lat ten ponowny lot na Księżyc, bo wiemy, że trwają te próby mniej lub bardziej udane SpaceX z rakietami, tymi dużymi, ciężkimi rakietami. I w ciągu kilku lat ludzie polecą na Księżyc, wrócą i to będzie ten ostatni test przed długim półrocznym lotem w
kierunku czerwonej planety.
Z astronomem doktorem Leszkiem Błaszkiewiczem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Na pokładzie statku na Międzynarodową Stację Kosmiczną, jak już mówiłem, zmierza czworo astronautów, dwójka Amerykanów, Japończyk i Francuz. I właśnie francuski astronauta ma uhonorować w przestrzeni kosmicznej polskiego pisarza Stanisława Lema w stulecie jego urodzin. Ten bodaj najszerzej znany na świecie polski pisarz urodził się we wrześniu, no i astronauci pozostaną w kosmosie przez pół roku. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób Stanisław Lem ma być uhonorowany. A o Stanisławie Lemie wspominamy w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To uroczystość obchodzona w ponad 100 krajach na całym świecie. Święto autorów, ilustratorów, wydawców książek, czytelników i czytelnictwa. Sprawdźmy w to święto, co czytają politycy. Senator Platformy Bogdan Zdrojewski.
Co pan czyta?
Teraz biografię przede wszystkim.
Czyją?
No na przykład Aleja Randa. Ale też czytam biografię Salwadora Dali na przykład. Czytam od czasu do czasu, tak jak to czynią pisarze. Nie zawsze od końca do końca, od deski do deski. Czasami zostawiam, odkładam książkę, wracam do niej po pewnym czasie. Natomiast jeżeli coś czytam, to w tej chwili przede wszystkim biografię.
Teraz Artur Dziambor, poseł Konfederacji.
Co czyta Artur Dziambor?
Jeżeli chodzi o takie na co dzień rzeczy, to horror. Mastertona, Kinga. Zresztą to mi zostało jeszcze z nastoletnich lat.
Politykowi mało jeszcze horrorów, no dobrze. A poseł Lewicy Maciej Gdula?
Kryminały pan czyta albo co?
No ostatnio czytałem kryminał o Cambridge Analytice, ma brzydki tytuł Mindfuck, ale jest to fascynująca książka napisana przez chłopaka, który tworzył te wszystkie programy do psychomanipulacji w internecie. Jest to fascynujący obraz tego, jak się dzisiaj robi politykę i też jak się zdobywa przewagę w polityce. To jest bardzo ciekawe, bo pokazuje, że to nie chodzi tylko o to, że swoich się mobilizuje, ale że się demobilizuje przeciwników i przeciąga takich na swoją stronę takich dziwnych sojuszników. Na przykład Brexit. O Brexicie zdecydowali lewicowcy i ekolodzy, bo ich się udało przeciągnąć na stronę głosowania Leave.
No to ten polityk dobrze wie zatem, jak działa współczesna demokracja. Są też tacy, jak poseł Paweł Kukiz, którzy przyznają, że nic nie czytają.
Ale jakby miał pan do przeczytania 230 stron tego Krajowego Planu Odbudowy, to kiedy pan miałby czas na książki?
Mark Twain miał pomysł na to, jak sprawić, żeby deputowani czytali projekty ustaw. Mianowicie proponował, żeby tam wrzucać co jakiś czas jakieś dowcipy, na przykład do projektu ustawy budżetowej. I wtedy ludzie...
Wie pan, najgorsze jest to, że wiele naszych projektów ustaw w całości to można potraktować jako dowcip.
Czyli jednak się fajnie czyta, no a pan narzeka.
Świetnie.
Polityków z czytelnictwa przepytywał Robert Mazurek, a jak się w ogóle mają książki w czasie pandemii? O tym powie Anna Król, autorka książek, szefowa Centrum Literackiego Big Book i współzałożycielka Fundacji Kultura Nie Boli.
Ubiegły rok, początek pandemii, to był absolutny szczyt zakupowy. Pewnie też dlatego, że wydawało nam się, że będziemy przez kilka miesięcy siedzieć w domu i tylko czytać książki, pić herbatę z sokiem malinowym i rozmyślać o tym, jak to będzie kiedyś w przyszłości. A mówiąc poważnie, no wtedy nam się wydawało, że te książki, zresztą też jest ciekawe, bo szukaliśmy jakiegoś rodzaju oparcia i czegoś, co pomoże nam przetrwać i okazało się, że jednym z takich narzędzi mogą być książki. I to wydaje mi się, że znowu jest takim aspektem pozytywnym, który fajnie byłoby jakoś być może bardziej szczegółowo przebadać. Teraz oczywiście to wszystko się już trochę uspokoiło. No jesteśmy od roku w tym niestabilnym czasie, więc wydaje mi się, że też po prostu jako społeczeństwo się przyzwyczailiśmy trochę do tej niepewności, ale nadal obserwujemy to, że bardzo wiele osób, które do nas przychodzi, mówi, że ma więcej czasu, dlatego że też na przykład zmienił się ich styl i tryb pracy, więcej czasu spędzają w domu i niekoniecznie wybierają tę rozrywkę, która wydawałaby się, że jest łatwiejsza i bardziej przystępna, jak na przykład oglądanie filmów na platformach różnych, tylko także sięgają po książki.
Sięgnięcie po książkę przed snem jest wedle naukowców znacznie zdrowsze niż patrzenie się przed zaśnięciem w ekrany. A powiedzenie sen to zdrowie zyskuje coraz mocniejsze oparcie w wynikach badań naukowych. W ostatnich latach nowe metody diagnostyczne i szeroko zakrojone badania pozwalają wręcz z dużą pewnością twierdzić, że sen jest dla zdrowia co najmniej tak ważny jak ruch i dieta. Związek pomiędzy snem a zdrowiem dotyczy w ogromnym stopniu zdrowia psychicznego, w czym nie ma nic dziwnego, skoro sen służy organizmowi do, mówiąc w uproszczeniu, oczyszczania mózgu. Mówi się choćby o związku snu z depresją, schizofrenią czy chorobą Parkinsona. A teraz francuscy i brytyjscy naukowcy ogłaszają, że mają nowe dowody na to, że brak wystarczającej ilości snu, przynajmniej po 50 roku życia, zwiększa ryzyko pojawiania się choroby Alzheimera. Jaki jest ten związek? O tym z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
Otóż według rezultatów badań prowadzonych przez blisko ćwierć wieku przez naukowców z francuskiego Państwowego Instytutu Zdrowia i Poszukiwań Medycznych oraz Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie, w przypadku osób w wieku od 50 do 70 lat, które śpią każdej nocy tylko 6 godzin lub mniej, ryzyko pojawienia się chorób neurogeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera, wzrasta aż o 1/3. Badacze sugerują więc, że wystarczająca ilość snu może być jednym z czynników, które odgrywają kluczową rolę w próbach zapobiegania tego typu schorzeniom.
Przyznam teraz, że we wczorajszym podsumowaniu dnia troszeczkę, jak to się mówi, przysnąłem i pominąłem bardzo ważne, ciekawe wydarzenie. Chodzi o badania historyczne, znaleziska, które media nazwały już mieczem spod Grunwaldu. Bo pod Olsztynem znaleziono kompletny miecz z osprzętem datowany na przełom XIV i XV wieku. To sensacyjne znalezisko, ponieważ mimo upływu setek lat miecz jest doskonale zachowany. Mówi o tym pasjonat archeologii, detektorysta Aleksander Miedwiediew, który odnalazł tę zabytkową broń.
Mamy fenomenalny zestaw, ponieważ jest tutaj zestaw miecza z pochwą, pasem rycerskim oraz dwoma nożami, które przy tym pasie były. Prawdopodobnie po prostu ktoś stracił to. Stracił być może życie wraz z tymi przedmiotami, gdyż w tamtym czasie były to przedmioty bardzo drogie. Można to dzisiaj porównać do samochodu osobowego.
Miecz trafi do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Dyrektor tego muzeum, Szymon Drej, zapowiada już, że w miejscu znalezienia miecza przeprowadzone zostaną dalsze, dokładne badania archeologiczne.
Liczymy na to, że tam pozostały dalsze zabytki, a być może nawet znajdziemy tam całego rycerza, to znaczy szczątki rycerza, ponieważ to znalezisko jest niezwykle dziwne, że tak cennego miecza w średniowieczu nikt nie zabrał, nikt sobie nie przywłaszczył, tylko on te 600 lat tam przeleżał.
Miecz możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Wbijanie takiego miecza bez czynienia żadnej krzywdy przeciwnikowi to możliwe było kiedyś tylko w wyobraźni Stanisława Lema, który doskonale zapowiedział to, jak może wyglądać w przyszłości wirtualna rzeczywistość. Dziś to jest możliwe w każdym domu, w którym mieszka wielbiciel gier. Rywalizacja w takich grach coraz częściej uważana jest za sport, e-sport, który najlepszym graczom przynosi nawet nie lada zyski. Na koniec podsumowania dnia zatem o tym, jak na Akademii Morskiej w Szczecinie powstaje pierwsza oficjalna akademicka sekcja e-sportu. Członkowie będą rozgrywać bitwy, walczyć przy użyciu czołgów, grać w piłkę na najsłynniejszych stadionach świata, czy też ścigać się super szybkimi autami. O tej nowej sekcji Akademickiego Związku Sportowego opowiada naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Weronika Gocłowska z Akademii Morskiej w Szczecinie. Posłuchajcie.
Sekcja e-sportowa to nowa sekcja Akademickiego Związku Sportowego. 18 już sekcja. Pierwsza tak niekonwencjonalna. Dlaczego e-sport? Dlatego, że od lat jest to pewna gałąź sportu, która się bardzo intensywnie rozwija. To nie jest tak, że młodzież będzie się teraz spotykała online i grała sobie na przykład w czołgi po sieci i będą się wymieniać doświadczeniami, jakie zdobyli miejsca, ile zdobyli punktów, tylko faktycznie jest to profesjonalny sport, który chcemy przenieść właśnie na kanwę takiego sportu akademickiego.
Sport, w którym się człowiek nie spoci, chyba że z emocji.
Właśnie, można się zdziwić. Myślę, że można się spocić i z emocji. Można się też mocno sforsować, jeśli chodzi właśnie o stres, planowanie takiej rozgrywki, jak również jednak przez jakieś takie długotrwałe napięcie, przez kilka godzin grania czy brania udziału w turnieju e-sportowym w jedną z popularnych gier. Wiem, że jesteśmy na pewno jedyną taką sekcją e-sportową w Szczecinie, prowadzoną właśnie przez Akademicki Związek związek sportowy. Nie wiem, czy przypadkiem nie jesteśmy pierwsi w Polsce. Jeśli nie, to na pewno jesteśmy jednymi z pierwszych.
Czy w ten sposób będzie można zaliczyć zajęcia z WF-u?
Tak, mam nadzieję, że tutaj udział w tej sekcji również będzie dawał im jakieś dodatkowe punkty. Na pewno, jeżeli będą reprezentować uczelnię, to absolutnie nie są żarty. Będą również mieć z tego profity w postaci nagród rektorskich, stypendiów, etc.
Przed nami pierwsze zawody e-sportowe.
Pierwszy turniej Akademii Morskiej w Szczecinie odbędzie się 29 i 30 kwietnia i będą grać w The League of Legends zgodnie ze swoją decyzją, ponieważ poprosiliśmy naszych studentów o odpowiedź na pytanie, w co chcieliby zagrać, więc będą grać w LOL.
A już 26 kwietnia kolejne podsumowanie dnia. Bez specjalnego pocenia się możecie zaliczyć przegląd najważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie z ostatniej doby. Słuchajcie, subskrybujcie. Dzisiaj to już wszystko. Kłania się Michał Zieliński i do usłyszenia.